Bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja witam pana doktora Mariana Szołuchę, ekonomistę. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże, ojcze redaktorze, szczęść Boże, drodzy słuchacze.
Ponad milion osób pracuje w Polsce bez żadnej umowy. Kolejny milion ukrywa swe rzeczywiste dochody, ujawniając fiskusowi tylko część uzyskiwanego wynagrodzenia. Straty budżetu państwa idą z tego tytułu w grube miliardy, choć drakońskie podatki miały zagwarantować większe wpływy. Jak wynika z danych za ubiegły rok Głównego Urzędu Statystycznego, szara strefa to już ponad 14,5% PKB.
To prawda. Niestety szara i coraz w większym stopniu również czarna strefa są problemem naszego kraju z roku na rok większym. Przypomnę tylko taką krótką definicję i rozróżnienie, czym właśnie różni się szara strefa od czarnej. Szara strefa to po prostu nielegalny obrót legalnymi towarami i usługami. Czarna natomiast obejmuje po prostu nielegalne towary i usługi, czyli czarna to zwykła przestępczość. Często te dwa pojęcia są mylone, bo z szarą strefą wiąże się takie obiegowe pojęcie pracy na czarno, czyli pracy nielegalnej, ale pracy, która nie wiąże się z żadną działalnością zabronioną przez kodeks karny. To tak tytułem uzupełnienia. Natomiast rzeczywiście milion osób pracuje dzisiaj w Polsce właśnie na czarno. Drugi milion pobiera, znowu użyję kolokwialnego zwrotu, część przynajmniej swojego wynagrodzenia pod stołem. Szara strefa to już od kilkunastu, o czym ojciec wspomniał, procent polskiego PKB do nawet ponad 30 według różnych badań. Według innych ostatnio opublikowanych na przykład przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową to ponad 20% polskiego PKB, bo jak właśnie tenże instytut podał, 364 miliardy prawdopodobnie na koniec roku wyniosą przychody z szarej strefy i obroty w niej. Jest to bardzo dużo. Część z tego wlicza się dzisiaj już według naszej metodologii stosowanej przez Główny Urząd Statystyczny od lat 90. do oficjalnych danych podawanych cyklicznie. Prawdopodobnie będzie się do tych danych również zaliczać coraz więcej działalności przestępczej lub z pogranicza przestępczości, bo naciska na to Unia Europejska w ostatnich latach. To ciekawe, że akurat teraz takie zabiegi statystyczne są stosowane. Z jednej strony ma to uzasadnienie, bo pieniądz jest pieniądz, ale z drugiej, dlaczego akurat teraz, kiedy Europa Zachodnia wpada w duże kłopoty gospodarcze, chce jakby swój wizerunek nieco przypudrować. Myślę, że to też ta zbieżność w czasie obu elementów nie jest bez znaczenia. Także powinniśmy się zastanowić teraz, z czego Polska, ta duża szara strefa wynika i jak można z nią walczyć. Dlaczego też jest aż tak niebezpieczna? Niebezpieczna jest z dwóch względów, bo przede wszystkim z punktu widzenia państwa duża szara strefa to coraz niższe wpływy podatkowe do budżetu, a z punktu widzenia samej gospodarki realnej, przedsiębiorców, tych uczciwych, zatrudniających swoich pracowników z poszanowaniem wszystkich przepisów prawa pracy i innych, szara strefa po prostu stanowi nieuczciwą konkurencję, czyli warunki rynkowe, warunki normalnej, zdrowej gospodarki są zakłócone, ich po prostu zwyczajnie nie ma. Winę za duży poziom szarej strefy w Polsce, ale też w innych krajach, bo mechanizm jest podobny, z tym, że gdzie indziej niestety szara strefa jest niższa, bo my jesteśmy dużo powyżej średniej europejskiej na dzień dzisiejszy. Te źródła szarej strefy, jak mówię, to przede wszystkim wysokie obciążenia pracy i w naszym przypadku nie tyle podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli popularny PIT, co składki na ZUS i Narodowy Fundusz Zdrowia, które razem z PIT-em stanowią około 40% kosztów zatrudnienia pracownika, czyli my dostajemy 1% z tego, co wydaje na nas pracodawca. Doliczmy do tego podatki płacone przez nas w innych formach i przy innych okazjach, jak VAT, akcyza, podatek od nieruchomości, spadków i darowizn, kilkadziesiąt jeszcze innych pozycji mógłbym tu wymieniać. No i rysuje nam się obraz olbrzymiego fiskalizmu i olbrzymiej opresyjności ze strony państwa. Ale wróćmy do źródeł szarej strefy. Drugim z nich jest skomplikowane prawo pracy. Kolejnym słabość instytucji państwa, brak koordynacji ich działań. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że przepisy są jakie są, podatki też trzeba płacić i ich egzekucji powinny te organy państwa pilnować. Jeśli tego nie robią, jeśli robią to mało efektywnie, tak jak to ma miejsce w naszym wypadku, to świadczy po prostu o ich słabości. O ich słabości świadczy też ostatnie źródło rosnącej skali szarej strefy w Polsce. To jest napływ cudzoziemców, niekontrolowany przez państwo napływ cudzoziemców, którzy podejmują często pracę właśnie na czarno. Szara strefa wiąże się jeszcze z dwoma zjawiskami, o których chciałbym wspomnieć pod koniec swojej wypowiedzi. Pierwsze z tych zjawisk to fakt, że szara strefa wypierana jest coraz częściej przez strefę czarną. I tutaj są pewne zróżnicowania według GUS-u i według innych instytutów badających sytuację społeczno-gospodarczą Polski. Jest pewne zróżnicowanie terytorialne. Zróżnicowanie terytorialne, które też nasuwa nam szereg wniosków. Pierwszy z nich jest taki, że czarna strefa, rosnąca czarna strefa wiąże się często z wysokim bezrobociem, bo na przykład na Mazurach mamy sytuację, w której oba te wskaźniki są wyraźnie wyższe niż w innych częściach kraju. Natomiast pamiętajmy, że w tej czarnej strefie też ostatnio pojawia się pewna specjalizacja, specjalność polska. Mianowicie maleje owszem ilość przestępstw takich typowo kryminalnych, najcięższych, właśnie niezwiązanych z działalnością nawet para gospodarczą, a rośnie takich, które mają z tą działalnością sporo wspólnego. To są takie przestępstwa jak oszustwa, to są, począwszy od oszustw tak zwanych na wnuczka, przez słynne ostatnio garnki za kilkanaście tysięcy złotych, przez sprzedawanie towarów za pośrednictwem internetu przez nieuczciwych sprzedawców, aż po takiej skali działalność, jaką obserwowaliśmy przy okazji wybuchu afery Amber Gold. Oprócz oszustw mamy coraz więcej niestety w naszym kraju wyłudzeń, a także coraz więcej osób, które można by określić mianem zwyczajnych naciągaczy. Robi się to specjalnością polską, ale to zbyt ładne, zbyt eufemistyczne słowo na określenie tych procederów. Jest to po prostu w naszej sytuacji zwyczajna plaga. Podsumowując, zbyt duży fiskalizm i opresyjność ze strony państwa, co już stwierdziłem, powodują często, że nawet uczciwi obywatele biorą udział poniekąd w szarej strefie. Jak to się przejawia? Otóż my czasami nie zwracamy uwagi na to, na przykład, czy za jakąś drobną usługę lub towar u fryzjera, w restauracji lub w innym punkcie sprzedaży wydawany jest nam paragon, czy go bierzemy. Czasami te transakcje są po prostu nierejestrowane, w związku z czym nie odprowadza się od nich podatku. Przymykamy na to wszyscy oko, lekceważymy to. Szczerze mówiąc, trudno mi jest takie postępowanie jednoznacznie potępić. Może powinienem, ale w tej właśnie sytuacji, w której państwo zabiera nam około połowy dochodów z pracy ciężkiej, którą na co dzień wykonujemy, czasami naprawdę trudno się dziwić, że przedsiębiorca próbuje co nieco zaoszczędzić, a my mu w tym pomagamy, choć rzeczywiście co do zasady naturalnie podatki należy płacić i z przepisów prawa się wiązywać. Na koniec, no cóż, pamiętajmy, że szara strefa w Polsce to po prostu dla pracodawcy sposób na obniżenie kosztów zatrudnienia, a dla pracownika sposób na pozyskanie lepiej płatnej lub w ogóle jedynej dostępnej mu pracy. I tak ze wszystkich źródeł, jakie wymieniłem, chcę przypomnieć, że jednak wysokie obciążenia pracy z tytułu składek na ZUS, czyli na ubezpieczenie społeczne, są najważniejszą przyczyną rosnącej szarej strefy w Polsce. I dopóki niestety stan naszych finansów publicznych się nie poprawi, dopóki nie poprawi się nasza sytuacja demograficzna, dopóty nie będziemy w stanie tych obciążeń ZUS-owskich obniżyć, nie będziemy w stanie obniżyć obciążeń podatkowych, nie będziemy też w stanie podnieść na przykład kwoty wolnej od podatku od dochodów osób fizycznych, żeby tym najsłabiej zarabiającym ulżyć. Tu otwiera nam się oczywiście pole do szerokiej dyskusji na temat samego kształtu polskiego systemu ubezpieczeń społecznych i naszych finansów publicznych. Nie mamy na to w tej chwili czasu, ale pamiętajmy, że sytuacja jest groźna, jest złożona, ale jak mówię, dopóki rządzący nie wezmą się za naprawę finansów publicznych, nie obetną zbędnych wydatków, innych nie uporządkują oraz nie poszukają dodatkowych dochodów budżetu tam, gdzie one są jeszcze możliwe do osiągnięcia. Mam na myśli głównie międzynarodowe korporacje, które w działalności w Polsce nie wykazują swojego zysku. Wynika z tego, że prowadzą u nas działalność charytatywną. Tylko wtedy będzie możliwe obniżenie obciążeń dla uczciwie pracujących pracowników i zatrudniających ich pracodawców, co otworzy drogę z kolei do obniżenia skali szarej strefy i uzdrowienia naszego systemu gospodarczego. Inaczej po prostu będziemy w te kłopoty się zapętlać, aż do skutków najgorszych, takich jak bankructwo naszego państwa.
Panie doktorze, dziękuję serdecznie za ten komentarz. Bardzo gorąco pozdrawiam. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, rozrastająca się szara strefa, ponad 1 000 000 osób pracuje w Polsce bez żadnej umowy. Rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja z panem doktorem Marianem Szołuchą, ekonomistą.